Słowo Boże, które poddane jest do wspólnemu naszemu rozważaniu. To jest słowo wyjęte z listu apostoła Pawła do Efezjan z rozdziału 4 od 11 wiersza. Wysłuchajmy tych słów. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Panie nasz Boże, nie w naszej sile, nie w naszej mądrości, nie w naszej mocy, czy też wszelkich zdolności jest nasze poznanie, nasze zrozumienie i nasza wiara, ale w mocy Twojego Ducha Świętego, kiedy Ty przychodzisz i pokazujesz, przemawiasz. Dziękujemy Ci za ten obraz i za wszystkie inne, które zawarte są w Twoim Słowie. Daj, Panie, byśmy w mocy Twojego Ducha rozpoznawali, szukali i utwierdzali się w tym, czego Ty chcesz dla nas. Powierzamy się, Boże, Tobie. Kieruj nas i nasze myśli. Otwieraj nasze serca. Przez Jezusa Chrystusa, Jemu na chwałę. Amen. Drodzy, są pytania, które ludzie stawiają sobie od wielu wieków, nawet tysiącleci. Tak zwane pytania egzystencjalne. Ludzie zadają je sobie do dnia dzisiejszego, bo są tak ważne. Jedno z tych pytań czasami zadajemy sobie tuż po przebudzeniu, szczególnie kiedy zostajemy nagle wyrwani z głębokiego snu. Czy wiecie, jakie to jest pytanie? Gdzie ja jestem? Nie wiem, czy wam się kiedyś tak zdarzyło, nagle przebudzić i w pierwszej chwili nie wiedzieliście, gdzie jesteście. Gdzie ja jestem? To bardzo ważne teologiczne pytanie. Pytanie, które Pan Bóg stawia nam w różnych chwilach naszego życia. Ciekawe jest to, że jeśli chcesz znaleźć miejsce na mapie po to, aby dotrzeć do jakiegoś celu, aby to było możliwe, musisz najpierw określić swoje położenie. Aby móc wyznaczyć właściwą drogę, musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Dziś wielu wierzących duchowo stoi w jednym miejscu, być może od wielu lat, nie dlatego, że nie wiedzą, jaki jest cel, ale dlatego, że nie wiedzą, gdzie są. Pierwsze pytanie, jakie Pan Bóg zadał człowiekowi tuż po jego upadku, pierwszym ludziom, to było pytanie, gdzie jesteś? I to pytanie musi Pan Bóg zadawać stale każdemu z nas, bo to jest punkt wyjścia. To jest moment, z którego wychodzimy i idziemy dalej. Jeśli nasze życie tutaj na ziemi jest drogą wiary, potrzebujemy Ducha Świętego, aby On określił nasze położenie w stosunku do celu, do miejsca, do którego mamy zmierzać. Znać cel to za mało, jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy. Drugie pytanie, bardzo podobne. Kim jestem? Oczywiście każdy z nas pełni bardzo różne role zadania w swoim życiu. Możemy być żoną, mężem, ojcem, matką, babcią, dziadkiem, uczniem, pracownikiem, szefem i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych rzeczy wiąże się z jakąś odpowiedzialnością. Jedna może jest większa, druga mniejsza. Jeśli jednak jesteś już nowym stworzeniem, jeśli należysz już do Boga, jeśli jesteś poddany Jego woli, to wiesz, że najważniejsze jest to, że jesteś Chrystusa, że jesteś Jego własnością, że do Niego należysz, do Pana i Zbawiciela. Mówiąc krótko, stałeś się chrześcijaninem, dlatego że Bóg uczynił ciebie chrześcijaninem poprzez Ewangelię, poprzez upamiętanie i powierzenie swojego życia Panu Jezusowi. I stałeś się tym chrześcijaninem, to znaczy, że autorytet Boży, który jest nad tobą, który czyni ciebie chrześcijaninem, wpływa na wszystkie zadania i na wszystkie funkcje, które w życiu spełniasz. To znaczy fakt, że jesteś Bożą własnością, wpływa na to, jaką jesteś mamą, jakim jesteś tatą, jakim jesteś dziadkiem, babcią, uczniem, pracownikiem, szefem i tak dalej. To jest coś, co wypływa z Ducha Świętego i Duch Święty wpływa na poszczególne zadania, które w swoim życiu realizujesz. Zadaniem Ducha Świętego jest pomóc nam odpowiedzieć na pytania, gdzie jestem i kim jestem. Szkoda, że z tymi pytaniami tak często przychodzimy do instytucji, które nie znają odpowiedzi na te pytania. Tą instytucją może być drugi człowiek. Telewizja, radio, internet, filozofia czy inna mądrość ludzka. Tymczasem odpowiedź na te dwa pytania zna tylko i wyłącznie Król Wszechświata. Przekazuje ją poprzez swojego Ducha Świętego wprost do twojego serca. Kiedy poznajesz odpowiedź na te dwa pytania, wtedy rozumiesz, gdzie jesteś i kim jesteś i będziesz widział potrzebę tego, by iść dalej, by zmierzać do celu, by się rozwijać, by nie zostawać tam, gdzie jesteś. Bo gdzie byś nie był dzisiaj i kim byś dzisiaj nie był, jeszcze nie jesteś tym, kim masz być. Jeszcze nie jesteś tam, gdzie powinieneś być. I to Duch Święty wzbudza w Bożych dzieciach, w tych, którzy już do Niego należą, pragnienie, tęsknotę za tym, aby iść, aby się rozwijać, aby poznawać, aby służyć, aby naśladować. Efezjan 4 rozdział, nasz dzisiejszy fragment, mówi o tym, co mam robić i gdzie, aby wzrastać. Co mam robić i gdzie, aby wzrastać. Nawiasem mówiąc, Filipian 2 rozdział pokazuje, jak wygląda wzrastanie w wierze, ale to już przy innej okazji. Efezjan 4 rozdział, nasz dzisiejszy fragment, mówi o tym, co mam robić i gdzie, aby wzrastać. Paweł pisze, posłuchaj. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych, czyli wierzących, do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Widzisz to? Bóg ustanowił jednych apostołami, prorokami, duszpasterzami, nauczycielami, ewangelistami, aby innych prowadzić w taki sposób, aby byli przygotowani do służby. To jest ich zadanie, taki jest kierunek. Dlaczego? Po co? Po pierwsze, Paweł zauważa, dla Chrystusa. On jest tego godzien, aby zbór wzrastał i przygotowywał się do indywidualnej służby. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, pisze Paweł, i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Podejmijmy zatem w świetle dzisiejszego tekstu próbę odpowiedzenia na te dwa pytania. Gdzie jesteś i kim jesteś? Najpierw, gdzie jesteś? Według naszego fragmentu jesteś częścią ciała Chrystusowego, zwanego Kościołem, ludem Bożym. I tu nie chodzi o miejsce geograficzne. Nie chodzi o zbór w Żorach, w Warszowicach, w Pszczynie czy gdziekolwiek indziej. Ale chodzi o relację. o Twoją osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem, bo to ona odpowiada na pytanie, gdzie jesteś. Ona pozwala Ci zobaczyć, gdzie jesteś. Twoja relacja z Panem Jezusem. Jesteś częścią ciała Chrystusowego, zwanego Kościołem, ludem Bożym, lub nie jesteś jeszcze częścią tego ciała Chrystusowego, duchowego Kościoła. Kochani, uważam za jeden z największych przywilejów mojego życia to, że mogę spotykać i pracować z ludźmi, którzy chodząc do Kościoła uświadamiają sobie, odkrywają, że chodzić do Kościoła, budynku, to nie to samo, co być Kościołem, czyli ludem Bożym. Mówiąc inaczej, odwiedzając regularnie mury świątyni, to nie jest to samo, co być świątynią Ducha Świętego. Wiedzieć o Chrystusie to nie jest to samo, co znać Chrystusa. Możesz całe życie przebywać wśród ludu Bożego i nigdy nie być duchową Jego częścią. Posłuchaj, siostro i bracie. Pan Bóg zadaje sobie bardzo wiele trudu, chociaż nigdy się nie męczy, aby w swoim słowie zaznaczyć bardzo wyraźną linię, granicę pomiędzy rzeczywistością, która jest poza Nim, a tą, która jest w Nim. Kiedy Pan Bóg powołuje Izraela z ziemi egipskiej, wyciąga go, ratuje go z ku sobie, ku społeczności z sobą. I Pan Bóg wielokrotnie powtarza, przypomina Izraelowi, aby nie łączył się z innymi narodami, aby nie zawierał przymierza z innymi narodami, bo to przyniesie mu zgubę. Ponad 1500 lat później Jezus mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem ze świata, abyście... Ewangelia Jana, 15 rozdział, przeczytaj, po co wybrał nas ze świata, od 16 wiersza. W innym miejscu, w rozdziale 10 Ewangelii Jana, Jezus mówi, że jest owczarnia i są owce, które do tej owczarni należą i które słuchają swojego pasterza, idą za Nim, znają Jego głos, są wrażliwi na Jego głos. Ale Pan Jezus mówi też o innych owcach, które są poza owczarnią. I Pan Jezus jako dobry pasterz troszczy się o swoje owce, ale też mówi, że ma inne owce, które nie należą jeszcze do owczarni. I te również musi przyprowadzić i one muszą mieć jednego pasterza i muszą go poznać i za nim iść. To są dwie rzeczywistości. Gdzie jesteś dzisiaj? Twoja osobista relacja z Panem Jezusem pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie. Przejdźmy teraz do drugiego pytania. Kim jestem? Biblia i również nasz dzisiejszy tekst dostrzega trzy fazy duchowego rozwoju. Chodzi już o ludzi wierzących. Trzy fazy duchowego rozwoju. Po pierwsze jest czas, gdy jesteśmy dziećmi duchowymi, dziećmi w wierze. To są ci, którzy niedawno zaufali Panu Jezusowi i poszli za Nim. W tym czasie Bóg ustanawia nad nimi, pamiętasz kogo? Apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy, nauczycieli, po to, aby ich tak prowadzić, aby oni wzrastali w wierze, aby później byli gotowi do pełnienia służby w swoim zborze. Każdy wierzący był lub jest dzieckiem w wierze. I nic złego w tym, aby być dzieckiem w wierze. Tak jak nic złego w tym, że nasze dzieci są, czy wnuki są dziećmi. Jest to naturalne, tak to ma być. Ale nie mogą dziećmi pozostać. Muszą wzrastać. A później muszą osiągnąć dojrzałość. Podobnie bywa w wierze. Jeśli rozwój fizyczny naszych dzieci nie idzie w parze z rozwojem intelektualno-emocjonalnym, takie dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy. Podobnie w rzeczywistości wiary. Nowy Testament o tym mówi. Dziećmi w wierze jesteśmy tymczasowo. Czyli mamy najpierw dzieci w wierze. Po drugie, Boże Słowo rozróżnia czas, w którym dorastamy. To znaczy, że Duch Święty używa tego, czego już nas nauczył. Zaczyna stabilizować naszą wiarę, utwierdzać ją na znajomości Pisma, pozwala nam coraz lepiej i coraz praktyczniej z tego Pisma korzystać w różnych sytuacjach naszego życia. Wzbudzać wrażliwość na to, co Boże, a nie na to, co ludzkie. 12, 10-latek, 15-latek już raczej korzysta w swoim rozwoju z tego, co do tej pory się nauczył. Przynajmniej tak powinno być. Podobnie ten, kto wzrasta w wierze, uczy się używać tego, w jaki sposób Bóg go prowadzi. A wzrasta w tej wierze w domu, pod autorytetem swoich rodziców i w kościele, pod autorytetem wyposażonych do tego liderów. I po trzecie, jeszcze raz, mamy czas dzieciństwa w wierze, mamy czas rozwoju w wierze i jest czas, po trzecie, gotowości do służby. Paweł nazywa ten etap dojrzałością w wierze. I oczywiście uczymy się całe życie, zawsze poznajemy coś nowego, ale przychodzi moment, kiedy bierzemy odpowiedzialność za siebie i za innych. Tak jest w naszym codziennym życiu i dokładnie tak samo jest w rzeczywistości duchowej. Jeśli Bożą wizją dla zboru jest to, aby duchowe dzieci, czyli te, które przyjęły dopiero Ewangelię, zaczęły dojrzewać w wierze, aby później stawać się dojrzałymi w wierze, usługując w swoim zborze tymi darami łaski, jakie otrzymali indywidualnie, to czy taka wizja Kościoła Jezusa Chrystusa dotyczy także luteran? To bardzo ważne pytanie, jeśli myślimy o dniu dzisiejszym i jutrzejszym w Kościele Luterańskim. Jeśli jest to Boża wizja tego, jak zbór ma wyglądać, to czy chcemy, żeby Pan Bóg działał pośród nas? Żeby objawiał swoją moc? No jeśli nie, to dobrze, bo przynajmniej będzie spokojniej. Ale jeśli tak, to może pora przyjrzeć się naszej rzeczywistości, całego Kościoła i tego, w jaki sposób funkcjonuje. Bo cały czas posługujemy się standardami powojennymi. Wiemy dobrze, że po wojnie były bardzo trudne czasy, które wymagały bardzo trudnych rozwiązań. I kto to pamięta, wie o tym lepiej niż ja. Ale wojna skończyła się już jakiś czas temu. I może ten obraz, jeśli on jest rzeczywiście biblijny, jeśli ten obraz jest prawdziwy, to może warto zadać sobie pytanie, jak mają funkcjonować zbory naszych kościołów? I czy jesteśmy na to gotowi? I czy o nas w tym wszystkim chodzi? Podsumowując, biblijny kościół prowadzi działalność skierowaną do czterech grup osób. Mogę się mylić, sprawdźcie to proszę. Wydaje mi się, że biblijny kościół prowadzi działalność skierowaną do czterech grup odbiorców. Są to ludzie, po pierwsze, którzy dopiero są zapraszani do duchowego kościoła, do społeczności z Bogiem, którzy potrzebują Ewangelii, to po pierwsze. Po drugie, to są duchowe dzieci, którymi trzeba się zająć i ich prowadzić, które dopiero przyjęły Ewangelię. Po trzecie, są to wzrastający w wierze, którzy już podejmują pewnych działań, biorą pewne mniejsze lub większe odpowiedzialności i angażują się w taki sposób. I po czwarte, są to już ludzie usługujący. Każda z tych grup znajduje się pod opieką, pamiętamy, apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy i nauczycieli. Droga siostro i bracie, wierzący w pewnym momencie swojego życia nie tylko widzą potrzeby, ale Duch Święty wzbudza w nich pragnienie, że to jest chyba coś, co naprawdę chciałbym robić, w czym chciałbym pomóc, w co bym chciał się zaangażować. To wszystko dzieje się w zborze, który prowadzony jest mocą Ducha Świętego na chwałę nie ludzi, nie aby im było wygodnie, ale na chwałę Jezusa Chrystusa. Po to Duch Święty został posłany, aby w ten sposób działać w zborach i w Kościele. Chwała Mu za to. Amen.